Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o prawach pracowniczych w kontekście praw rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych kobiet w ciąży. Wszystkie zawiłości prawne wyjaśni nasz dzisiejszy gość, radca prawny dr Piotr Kapusta.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Panie mecenasie, umówiliśmy się dzisiaj na temat związany z rodzicielstwem, a właściwie z rodzicami w pracy. Jest to dosyć istotny temat. Co powinniśmy wiedzieć? Ja zwykle zadaję takie pytania na roboczo. Co powinniśmy wiedzieć, będąc rodzicem w pracy? Panie mecenasie.
A ja jak zwykle odpowiem, że powinniśmy wiedzieć jak najwięcej, przy czym wszystkiego nie zawsze można się dowiedzieć samodzielnie. I stąd też bardzo się cieszę, że taka audycja powstaje, która pomoże rodzicom poruszać się w obszarze prawa pracy, w zagadnieniach dotyczących ich obecności jako pracownika będącego rodzicem, ale również kobiety w ciąży, bo i takie regulacje dotyczące przyszłej mamy w pracy ustawodawca w kodeksie pracy zawiera i bardzo dobrze, no bo nikt nie będzie, myślę, kwestionował takiej decyzji, że kobieta w ciąży powinna podlegać ochronie jako pracownik.
Ja może zacznę od tego, panie mecenasie. Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca ma prawo zapytać kobietę, starając się o pracę, czy zamierza zostać matką?
Odpowiem, że takie pytanie paść nie powinno, ponieważ jest to prywatna sprawa pracownika i pracodawca w ten obszar zarezerwowany dla życia prywatnego pracownicy, bo wszyscy dobrze wiemy, że przyszłym pracownikom raczej takich pytań się nie zadaje, czy planują założyć rodzinę, czy planują mieć dzieci, w jakiej perspektywie, ile. Natomiast zdarza się, na szczęście coraz rzadziej, ale jeszcze jednak niestety tak, że w trakcie rozmów o pracę panie bywają pytane o takie kwestie. Natomiast no, nie wykluczyłbym jednak takiego pytania o to, czy pani jest na przykład w ciąży, kiedy stan ciąży byłby już na przykład widoczny, a pani ubiegałaby się o stanowisko, na którym kobieta w ciąży podlega ochronie. Nie mogłaby pracować na przykład z uwagi na to, że musi przenieść ciężki przedmiot, czy jest zbyt duży wysiłek pod względem energetycznym. No to tu ewentualnie, ale tu już mówimy o stanie ciąży, który ewentualnie można byłoby dostrzec gołym okiem. Ale samo pytanie o to, czy zamierzamy założyć rodzinę i mieć dzieci, jest absolutnie nie na miejscu.
Zakładamy, że już jesteśmy pracownikami jakiś czas, no i okazuje się, że kobieta, pracownik jest w ciąży. Czy jakiś ma obowiązek zgłoszenia tego natychmiast pracodawcy?
Co do zasady nie ma takiego obowiązku, ponieważ kobieta korzysta z różnych uprawnień, które przysługują jej jako pracownikowi, który jest w ciąży, czyli tak naprawdę mówimy o pracownicy, ale ten kodeks mówi o pracowniku. Z uwagi na to, że w tym stanie obiektywnie się znajduje, to znaczy jest w ciąży i jedynie następnie ewentualnie przedłożenie zaświadczenia od lekarza. Lekarze dobrze wiedzą, na jakich formularzach powinno to następować. Może nam potwierdzić stan ciąży, natomiast no, użycie niewłaściwego formularza, czy na przykład wtedy, kiedy stan ciąży jest widoczny, nie zwalnia pracodawcy z tego, ażeby podjąć środki służące temu, aby pracownica na przykład nie pracowała w porze nocnej, w nadgodzinach, nie została bez swojej zgody wysłana w delegację. Czyli takie kwestie, tak? Przedłożenie zaświadczenia oczywiście daje pracodawcy jasność, z jaką sytuacją ma do czynienia, czyli ma przed sobą pracownicę, względem której stosujemy określone normy ochronne wynikające z przepisów prawa pracy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Bardzo często tak się zdarza, że kobiety będące w ciąży dosyć szybko, czy w pierwszych miesiącach, czy tygodniach ciąży, idą na zwolnienie lekarskie. To jest, jak sobie wyobrażam, duże obciążenie dla pracodawcy, ale ma takie prawo. Ale to też jest, patrzę tutaj na punkt widzenia pracodawcy.
To znaczy, no oczywiście z punktu widzenia pracodawcy trzeba powiedzieć, że zależy mu na tym, ażeby pracownik jak najmniej korzystał ze zwolnień lekarskich, był obecny w pracy i nie dezorganizował pracy całego zespołu. Natomiast przyjmuję, że jeżeli zwolnienie lekarskie przez pracownicę w ciąży jest przedkładane, to lekarz, który prowadzi ciążę, wie, w jakim stanie pracownica się znajduje i istnieją ku temu przesłanki medyczne, żeby pracownica nie pracowała, tylko korzystała ze zwolnienia lekarskiego.
Jakie zatem prawa przysługują pracownicy, która jest w pierwszym okresie ciąży? No to czyli w ogóle tak, jeszcze jest w ciąży?
Tak, czyli przed okresem porodu, przede wszystkim, tak jak już zdążyłem powiedzieć, jest określony katalog prac wzbronionych kobietom i kobietom w ciąży i kobietom karmiącym. No, w związku z tym pracodawca, kiedy dowiaduje się o tym, że pracownica jest w ciąży, powinien podjąć środki służące temu, aby dostosować warunki pracy do stanu, w którym znajduje się kobieta, ewentualnie przenieść pracownicę do innej pracy, a gdy już żaden z tych środków nie jest możliwy, to wówczas musi zwolnić na czas niezbędny pracownicę z obowiązku świadczenia pracy. Co jednak jest bardzo istotne, takie dostosowania się do aktualnej sytuacji pracownicy nie mogą powodować obniżenia uzyskiwanego świadczenia. To znaczy, o ile by doszło do obniżenia wynagrodzenia, to pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Także straty finansowej, tak upraszczając, nie powinno być. Istnieją jeszcze takie cztery przykłady ograniczenia zatrudniania pracownic w ciąży i dwa mają taki charakter bezwzględny, to znaczy, że nawet gdyby pracownica chciała, to pracodawca nie może zatrudniać pracownicy w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Natomiast jeżeli pracownica w ciąży wyrazi zgodę, no to ona może być delegowana poza stałe miejsce świadczenia pracy, czyli odbyć podróż służbową. I jeżeli wyrazi zgodę, to może pracować w systemie przerywanego czasu pracy. On nie jest częsty, więc no to akurat jest najrzadszy przypadek występujący w praktyce, ale no już na przykład wysłanie pracownicy w podróż służbową, kiedy jest w ciąży, może się zdarzyć, ale pracodawca musi uważać, musi uzyskać zgodę takiej pracownicy, aby mogła ona w podróż służbową wyjechać. No i takie ostatnie uprawnienie, które nawiązuje już do chwili porodu, to jest możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem, przed datą porodu. I kobieta może 6 tygodni urlopu macierzyńskiego wykorzystać jeszcze przed datą porodu. To jest uprawnienie, to nie jest obowiązek. I jak pokazuje życie, jednak częściej kobiety przed porodem są na zwolnieniu lekarskim i z tego wynika ich nieobecność i wówczas urlop macierzyński rozpoczynają w dniu porodu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy można kobietę w ciąży zwolnić z pracy?
Co do zasady nie. Co do zasady nie, ponieważ kobieta w ciąży jest objęta tak zwaną szczególną ochroną trwałości stosunku pracy, co oznacza, że pracodawca nie może ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, ale to także dotyczy okresu, kiedy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że będą zachodziły przesłanki do zwolnienia jej bez wypowiedzenia, czyli w trybie dyscyplinarnym naruszy podstawowe obowiązki pracownicze i wówczas pracodawca może podjąć taką decyzję. Dochodzi pewien wyjątek, jeżeli mamy do czynienia ze związkami zawodowymi w zakładzie pracy, to wówczas jeżeli pracownica jest objęta ochroną takiego związku, to związek zawodowy musi wyrazić zgodę na jej zwolnienie. Natomiast jeżeli związków zawodowych nie ma lub pracownica nie jest objęta taką ochroną, no to wówczas ta swoboda podjęcia decyzji o tak zwanym zwolnieniu dyscyplinarnym nie jest już ograniczana i musimy sobie też powiedzieć, że to ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy także tych tak zwanych wypowiedzeń zmieniających, czyli wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Chciałbym jednak powiedzieć, że to wcale nie oznacza, że nie może zostać zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, bo porozumienie jest umową, która wskazuje, że wolą jednej i drugiej strony była chęć rozwiązania stosunku pracy. Niekiedy powstaje wątpliwość, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę jest składane jeszcze przed tym, kiedy pracodawca dowie się, że pracownica jest w ciąży, lub nawet jeszcze przed tym, kiedy sama pracownica poweźmie wiadomość o tym, że jest w ciąży. I co wtedy? Wtedy przyjmuje się, że te skutki zakazu wypowiedzenia umowy o pracę z pracownicy w ciąży stają się aktualne. To znaczy skutek wypowiedzenia dokonanego przed dowiedzeniem się o stanie ciąży aktualizuje się, bo liczy się, tak jak powiedziałem na początku audycji, liczy się rzeczywisty stan rzeczy, że kobieta znajduje się w ciąży, a nie jest istotne to, czy przedstawi pracodawcy jakikolwiek dokument. Musimy zatem przyjąć w konsekwencji, że po prostu w okresie ciąży ustanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia nie powinno nastąpić. Trzeba jednak pamiętać, że złożenie przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie ważne i skuteczne. To nie jest tak, że naruszając przepis artykułu 177 Kodeksu Pracy, który właśnie wskazuje na tę ochronę trwałości stosunku pracy, dochodzi, czy musielibyśmy przypisać skutek nieważności. A żeby podważyć, zakwestionować prawidłowość decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą w ciąży, należy wnieść odwołanie i wystąpić do sądu o uznanie takiego wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. I to jest taki skutek zawsze przypisywany do oświadczeń składanych, zmierzających do unicestwienia stosunku pracy. Dlatego też warto pamiętać, że za każdym razem, jeżeli się nie zgadzamy co do tego, czy zostały naruszone przepisy o wypowiadaniu umów, czy brak jest przyczyny, to należy się odwołać, bo samo naruszenie przepisów nie powoduje z siebie, że oświadczenie o wypowiedzeniu jest nieważne i nieskuteczne.
W dalszej części audycji powiemy o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Powiemy także o zasadach przyznawania urlopów adresowanych do ojców nowonarodzonych dzieci.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy pracownica poszła na urlop macierzyński czy wychowawczy, a jej stanowisko pracy pozostało? Czy ono, to stanowisko pracy powinno na nią czekać? Czy ma prawo powrotu na to samo stanowisko pracy?
Pracownica oczywiście ma prawo powrotu na dotychczasowe miejsce pracy. Natomiast może zdarzyć się tak, że w wyniku różnych okoliczności takie stanowisko zostanie po prostu zlikwidowane, bo jednak dobrze wiemy też, że okres nieobecności z uwagi na przebywanie na urlopie macierzyńskim, następnie może również na urlopie rodzicielskim, powoduje, że właśnie okoliczności związane z prowadzeniem działalności, kontrahentami, może zmienić się przedmiot prowadzonej działalności, będą skutkowały tym, że stanowisko zostanie zlikwidowane. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pracodawca po zakończeniu urlopu macierzyńskiego ma obowiązek dopuścić osobę powracającą z urlopu na dotychczasowe stanowisko, ale ustawodawca dostrzega te okoliczności, o których mówiłem, i wyjaśnia, że jeżeli nie jest to możliwe, to wówczas to dopuszczenie po powrocie z urlopu macierzyńskiego następuje na stanowisko równorzędne z zajmowanym wcześniej stanowiskiem lub na inne stanowisko, które odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika, ale musi być to za wynagrodzeniem za pracę takim, jakie otrzymywałby pracownik, gdyby nie korzystał z urlopu. I to jest bardzo istotne, bo okres nieobecności w pracy nie może spowodować, że osoba powracająca wróci nawet na dotychczasowe stanowisko, ale z dawnym wynagrodzeniem. Jeżeli następowały wzrosty wynagrodzeń, to pracownik wraca na swoje stanowisko za wynagrodzeniem takim, jakie otrzymywałby, gdyby ze swojego uprawnienia rodzicielskiego nie korzystał. Bo takie samo uprawnienie przysługuje na przykład ojcu, który korzystał z urlopu ojcowskiego, czy na przykład korzystał za matkę z urlopu macierzyńskiego, bo i takie sytuacje niekiedy się zdarzają, że pracownik ojciec czy ubezpieczony ojciec korzysta w zastępstwie za matkę z urlopu macierzyńskiego i zajmuje się dzieckiem w pierwszym okresie jego życia.
No właśnie, tu poruszył pan mecenas bardzo ciekawą historię, kiedy właśnie ojcowie przejmują ten obowiązek opieki i są na macierzyńskim urlopie, nie na ojcowskim. Rozumiem, że to są dwie różne sytuacje.
Ja mówię o dwóch różnych sytuacjach i właśnie specjalnie powiedziałem, że również pracownik, ojciec może korzystać z urlopu macierzyńskiego. No oczywiście urlop macierzyński służy nie tylko temu, że pracownica, która na nim przebywa, zajmuje się dzieckiem, ale również on ma służyć regeneracji sił po porodzie, po niesamowitym wysiłku fizycznym. I z tego względu 14, w takim zwykłym trybie, co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta powinna wykorzystać. Natomiast po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu i wrócić do pracy. Natomiast, żeby zagwarantować opiekę nad noworodkiem, to wówczas uzupełniająco powyżej tych 14 tygodni, czyli w przypadku jednego dziecka do 20, pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzystać powinien pracownik, ojciec wychowujący dziecko. To jest tylko jeden z przykładów, bo jeszcze zdarzają się sytuacje o wiele bardziej przykre. Na przykład kobieta jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i wówczas po wykorzystaniu z kolei co najmniej 8 tygodni ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu i ojciec może sprawować taką opiekę. Zdarza się, że dochodzi do śmierci kobiety i wówczas również ojciec może przejąć korzystanie z urlopu macierzyńskiego. Więc sama nazwa urlop macierzyński, żeby nas nie myliła i nie oznacza tylko tego, że może on być przypisany kobiecie.
W takim wypadku czym jest urlop ojcowski?
No właśnie, urlop ojcowski jest zupełnie innym uprawnieniem, odrębnym. On jest zarezerwowany dla ojca jako ojca. On jest krótszy. On wynosi tylko 2 tygodnie i można z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. I można z niego korzystać w 2 równych częściach, czyli po tygodniu lub naraz 2 tygodnie. I to jest zupełnie niezależne uprawnienie ojca, który jest rodzicem. I ten okres urlopu ojcowskiego w ogóle nie stanowi części urlopu macierzyńskiego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pan mecenas również użył określenia urlop rodzicielski. To jak on się ma do tych wszystkich urlopów, które do tej pory omówiliśmy?
Urlop rodzicielski to jest jeszcze kolejna kategoria urlopów związanych z wychowywaniem dziecka. To jest urlop dobrowolny i w zależności od tego, zresztą tak samo jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, ile dzieci urodzi się przy jednym porodzie, to tyleż on też może wynosić. Jeżeli mówimy o jednym dziecku, no to on wynosi 32 tygodnie, a jeżeli 2 lub więcej, to wówczas 34 tygodnie. Taki urlop przysługuje łącznie obojgu rodzicom, to oznacza, że nie tylko matka, ale również ojciec może korzystać z urlopu rodzicielskiego. Co jest ważne, tego urlopu nie trzeba wykorzystywać w całości i naraz, chociaż najczęściej oczywiście zdarza się, że urlop rodzicielski stanowi taką kontynuację urlopu macierzyńskiego, co sprawia, że w najczęstszych przypadkach urodzenia jednego dziecka to mamy 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, a zatem przez łącznie 52 tygodnie może być sprawowana opieka nad noworodkiem. Natomiast nie jest wykluczone właśnie, tak jak powiedziałem, żeby podzielić urlop rodzicielski na części, z tym, że ten urlop rodzicielski można wykorzystywać tylko do końca roku kalendarzowego, którym dziecko ukończyło czy kończy 6. rok życia. Co jest jeszcze interesujące w przypadku urlopu rodzicielskiego, to można łączyć urlop rodzicielski z pracą. Tu dopuszcza się taką możliwość, natomiast praca nie może przekroczyć więcej niż połowy pełnego etatu. I wówczas, jeżeli korzystamy w takiej podzielonej części, że pracujemy do połowy etatu, to urlop rodzicielski udziela nam się na pozostałą część pracy. No i stosunkowo wówczas, jeżeli pracujemy od samego początku urlopu rodzicielskiego do tej połowy etatu, to może dojść aż do tego, że w części wykorzystywany urlop będzie trwał nawet 64 tygodnie.
Panie mecenasie, jeszcze chciałabym zapytać o taką historię. No, dzieci bywa, że chorują i wtedy rodzice, albo mama, albo tato, biorą zwolnienie lekarskie na tak zwaną opiekę. Jak to się ma w kontekście praw pracowniczych i jak na to może patrzeć pracodawca?
Jak może patrzeć na to pracodawca? Myślę, że powinien patrzeć ze zrozumieniem, bo jeżeli korzystamy ze zwolnienia lekarskiego, to oznacza, że istnieje konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem. Ja bym może troszeczkę rozdzielił dwie kwestie, bo już nawet z samego kodeksu pracy wynika uprawnienie do tego, że pracownik może wziąć tak właśnie zwaną opiekę. Taki, który wychowuje dziecko w wieku do 14 lat, ma prawo w ciągu jednego roku kalendarzowego skorzystać albo z 2 dni, albo z 16 godzin takiej opieki i w tym okresie zachowuje pracownik prawo do wynagrodzenia. Natomiast no, rozumiem, że pani redaktor pyta także o kwestie, które wynikają z ustawy o ubezpieczeniach społecznych, o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa. I tam także są przewidziane okresy, przez które przysługuje zasiłek opiekuńczy osobie, która jest zwolniona z obowiązku wykonywania pracy z powodu właśnie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, ale również może to być nad innym chorym członkiem rodziny. I w zależności od tego, w jakim wieku znajduje się dziecko, to ten okres, przez który przysługuje nam zasiłek, może wynosić łącznie w ciągu roku albo 60 dni, albo dni 14.
Panie mecenasie, na dzisiaj to będzie chyba dość wykładu na temat praw pracowniczych rodziców, ale myślę, że jeszcze do tematu wrócimy lub do innego tematu z prawa pracy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor i mam nadzieję, że będziemy mogli wracać właśnie do tych kwestii pracowniczych, bo prawo pracy jest taką wdzięczną dyscypliną, którą moglibyśmy nazwać, tak jak kiedyś jeden z profesorów powiedział, prawem życia codziennego. Na co dzień się z nim stykamy i dlatego też jak najwięcej warto o nim wiedzieć.
I to będzie wspaniała puenta naszego dzisiejszego spotkania. Moim gościem był dr Piotr Kapusta, radca prawny. Bardzo dziękuję panie mecenasie.
Dziękuję i do widzenia.
Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.